Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Ale on mu odpowiedział: Panie, jeszcze ten rok je pozostaw, ja okopię je, obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Galilejczycy, o których mówi Jezus, zostali zabici w Jerozolimie podczas składania ofiar Bogu. Byli pielgrzymami. Piłat, namiestnik rzymskiej władzy okupacyjnej, nie cofnął się przed podniesieniem na nich ręki w świętym miejscu, podczas świętych czynności, oddawania chwały Bogu, Bogu Izraela. Pielgrzymi znajdowali się w domu Boga, w domu prawdziwego Boga, w obszarze Jego szczególnej obecności, i oddawali Mu cześć w miejscu Jego świętości, zgodnie z tradycją wiary Izraela, zgodnie z nauczaniem Boga, zgodnie z Jego Torą. Powinni zatem być całkowicie bezpieczni w tym miejscu. Byli pod ochroną Boga, w obszarze Jego szczególnej obecności. Jak było to zatem możliwe, że stali się ofiarami poganina, wyznawcy czciciela nicości, czyli rzymskich bożków państwowych i rzymskiego władcy, który ogłaszał się Bogiem? Ten atak i zmieszanie krwi zwierząt ofiarowanej Bogu, zmieszanie krwi tych Galilejczyków, pielgrzymów, czcicieli Boga, z krwią ofiarnych zwierząt, było szyderstwem, pogardą z jedynego prawdziwego Boga. Było szyderstwem z Jego świętości i miało być dowodem nieprawdziwości tej czci. Jak można było to zrozumieć? Jezus podejmuje ten temat, który był tematem bardzo dyskutowanym wówczas, jak można się domyślać, i wypowiada zaskakujące słowo. Tłumaczono sobie, tak jak często podobne wypadki, tym, że musieli ci pielgrzymi z Galilei być ukrytymi, szczególnymi grzesznikami wobec Boga, że ich nie ochronił, a ich śmierć faktycznie karą za ich ukryte grzechy. Ale Jezus mówi, że nie byli wcale więcej grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, inni pielgrzymi, którzy przyszli stamtąd. I wypowiada Jezus słowo zaskakujące. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jeśli nie zmienicie swojego sposobu myślenia, swojego sposobu życia, nie przekroczycie dotychczasowego sposobu życia, metanoein, podobnie zginiecie. Co oznacza to słowo w tym kontekście niezrozumienia, że nieszczęście spada w sposób niezawiniony na ludzi. Ciągle nad nimi wiszą tego rodzaju cierpienia. Cierpienie niezasłużone. Chociaż ci Galilejczycy byli grzesznikami, ale tak samo jak wszyscy inni, to, że ponieśli śmierć, nie było przez nich wywołane, zawinione bezpośrednio. Zatem wszyscy są takimi Galilejczykami, na których w każdej chwili może spaść nieszczęście, cierpienie, niezawinione bezpośrednio. Co zatem znaczy słowo Jezusa? Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jezus włącza się w rozmowy i próby zrozumienia tych życiowych sytuacji. Słowo to oznacza: nie patrzcie na nich i nie ubolewajcie tylko nad nimi. Spójrzcie na siebie, jeśli się nie nawrócicie. Tego rodzaju wydarzenia, których jesteśmy świadkami, mówi Jezus wówczas, mają skierować wzrok na samych siebie, na własne życie i na to, żeby w każdej chwili być gotowymi przed Bogiem, żeby stawać przed Bogiem i żyć w obecności Boga, w harmonii z Nim, zmieniać się ku Bogu. Wszędzie tam, gdzie po życiowych drogach szło się wbrew Niemu albo bez Niego, w ten sposób przekraczać siebie, zmieniać swój sposób myślenia, metanoein po grecku. To przekraczanie sposobu myślenia, przekraczanie dotychczasowego stylu życia, zmiana ku wzrostowi, ku byciu lepszym człowiekiem przed Bogiem, większej więzi z Nim, to gotowość na podobne wydarzenia, których nie można odsunąć od siebie, nie można być przed nimi specjalnie chronionymi. To słowo Jezusa jest apelem, żeby zająć się sobą w ten sposób, żeby przekroczyć siebie ku Bogu we wszystkich miejscach swojej życiowej drogi, których żyło się bez Niego albo obok Niego. Kolejny przykład, który Jezus przytacza z tamtych czasów, to katastrofa budowlana w Jerozolimie. I znowu 18 ofiar śmiertelnych, tym razem nie okupanta pogardzającego Bogiem i Jego czcicielami, poganina, ale wydarzenie losowe. Śmierć tych ludzi w katastrofie budowlanej w Jerozolimie, powtarza Jezus, podając ten drugi przykład, nie była karą za ich grzechy. Przez ich grzechy nie wywołali upadku tej wieży na siebie. Spadła na nich, chociaż nie wywołali bezpośrednio upadku tej wieży. To kolejne wydarzenie, które mówi o tym, że nie można się ochronić w tym świecie, na życiowych drogach, przed nieszczęściami i cierpieniem, których się bezpośrednio nie wywołuje. Ale każde z takich wydarzeń powinno zwrócić wzrok na siebie, na własne życie, a nie jedynie na te nieszczęśliwe ofiary i ubolewanie nad nimi. Dlatego Jezus powtarza przy tym drugim przykładzie to samo słowo. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jeśli nie przekroczycie swojego sposobu myślenia, swojego dotychczasowego stylu życia, metanoein, wszyscy podobnie zginiecie. Nie patrzcie na nieszczęśliwych ludzi, tylko ich nieszczęścia powinny być dla was otrzeźwieniem, abyście uzdrowili własne życie. To jest sens słowa Jezusa. Nie patrzcie na nich, patrzcie na siebie. to jest znakiem i sygnałem dla was. Dla nich już nie. I tak oni stają się w pewnym sensie posłańcami, którzy przynoszą słowo nawrócenia. To, co wówczas wydarzyło się w Jerozolimie, zarówno w świątyni, jak i w mieście, było znakiem, który miał sprawić odwrócenie wzroku od świata ku sobie, aby przekroczyć siebie ku Bogu. I tak Jezus włącza się w te rozmowy, których usiłowano wyjaśnić, dlaczego to się stało, dlaczego zginęli galilejscy pielgrzymi, dlaczego zginęło 18 mieszkańców Jerozolimy w katastrofie budowlanej. Jezus, sługa Boga, jest też w Jerozolimie pielgrzymem z Galilei, tak jak tamci zabici przez Piłata. Podobnie jak oni, Jezus też umrze, bo zmieszają jego krew. Zrobi to Piłat pod naciskiem przywódców ludu wybranego. Jezus, pielgrzym z Galilei na święto Paschy, umrze jako ofiara paschalna na miejsce zwierzęcia ofiarnego. I tak zobaczą i zrozumieją to jego uczniowie i napiszą Ewangelię. Dobrą nowinę. Dobrą nowinę o tym, że nieszczęścia spadają na ludzi niewinnych, którzy nie wywołali nieszczęścia. Jak to jest możliwe, że to staje się dobrą nowiną? Pielgrzym z Galilei na święto Paschy umiera jak niewinny człowiek, jako niewinny człowiek. Zostaje zabity. Zabijają go, myśląc, że jest grzesznikiem i przestępcą, a przecież nie popełnił grzechu, nie zasłużył na to, nie uczynił nikomu nic złego. Tak będą po jego śmierci i zmartwychwstaniu opowiadać Izraelowi i światu jego uczniowie. Nie uczynił nic złego, a potraktowano go jak grzesznika i złoczyńcę, przestępcę, kryminalistę. Zło uderzyło w niewinnego, w świętego Boga. I co się stało wówczas w Jerozolimie? I stąd rozeszło się na cały świat. Zło uderzy w niewinnego, w nieskazitelnego człowieka Boga i unicestwione zostanie w jego ciele i w jego krwi. Nie przejdzie dalej, nie rozprzestrzeni się, nie odbije się od Jezusa, bo on w odwecie nie odbije złego, złoczyńców, którzy go zabijają. I tak Jezus w swoim ciele i w swojej krwi, jak zwierzęt ofiarne, stanie się ostatnią, końcową stacją dla zła, które w niego uderza. I tak później jego uczniowie, święci Boga, to znaczy niedoskonali, ale związani z Bogiem ludzie, więzią miłości i harmonii życia, nie są chronieni w szczególny sposób po drogach tego świata, a wręcz przeciwnie, jak pokazują to kolejne epoki historii. Nie są szczególnie przez Boga chronieni, przez Boga, który jest przecież Panem świata, Panem wszystkiego. A wręcz przeciwnie, jakby ściągali na siebie uderzenie złego, są szczególnym celem dla złego i jego apostołów na tej ziemi. Złego, który nie może się powstrzymać od ataku i przez to przegra ostatecznie. Bo gdyby uderzał w tych, którzy odbijają zło, uzyskałby swój cel, osiągnąłby swój cel, rozprzestrzeniłby zło na cały świat jeszcze bardziej, pomnożyłoby się. A gdy uderza w ludzi wiernych Bogu, oni nie odbijają tego zła, którym w nich uderza, jakikolwiek zły i w jakiejkolwiek postaci czy upadłego anioła, czy cielesnego człowieka. Ludzie Boga absorbują to uderzenie i tak unicestwiają zło na sobie, w swoim ciele i w swojej krwi. Tak jak ten, do którego się w życiu przyłączyli i którego imieniem się nazywają chrześcijanie, Jezus Chrystus, Jezus Mesjasz, Jezus namaszczony przez Boga. Oni, chrześcijanie, namaszczeni przez Boga jak On. Dokonuje się przez taką postawę wobec uderzeń zła to, co dokonało się w Nim, w Jerozolimie, co dokonało się na pielgrzymie z Galilei, na Jego ciele i na Jego krwi. Zło nie zostało przez Niego odbite w odwecie, ale absorbowane i unicestwione mocą Boga. Mocą, która jest w ludziach Boga. Nie ich mocą, ale mocą Boga. Mocą Jego obecności. Bóg nie chroni swoich ludzi w historii zbawienia w walce ze złem i ze złymi, ale wyposaża ich w moc absorbowania zła. Często mają oni doświadczenie niesprawiedliwości, cierpienia. I to jest prawdziwe doświadczenie niesprawiedliwości, bo nie zasłużyli na to, żeby aż tak ich atakować, unicestwiać, pogardzać, wdeptywać w ziemię, opluwać, tak jak Jezusa, pielgrzyma z Galilei, w Jego ostatniej misji. Ich postawa w oczach diabła i jego aniołów, aniołów jakiejkolwiek postaci, to znaczy posłańców zła, w oczach diabła i jego aniołów postawa Jezusa i jego uczniów wydaje się być znakiem klęski i ostatecznym zwycięstwem agresorów, a jest zupełnie inaczej. W tym momencie, gdy absorbują uderzenie zła i nie odbijają w odwecie, za każdym razem na tej ziemi dokonuje się anihilacja zła, które uderza. Na sobie absorbują to, co śmiertelne dla człowieka, co ma wywołać śmiertelny skutek, a zamiast śmiertelnego skutku wywołuje ostatecznie odrodzenie tego wszystkiego, co w człowieku nieśmiertelne. I tak za każdym razem, gdy to się dzieje w Jezusie, a potem w Jego uczniach na tej ziemi, dokonuje się powrót do źródeł, do Księgi Rodzaju 2 i 3 rozdziału, gdzie najpierw człowiek był w nieśmiertelności Boga. Tak był stworzony i tak żył, i takie miał życie. A potem został śmiertelnie ugryziony przez pokusę życia bez Boga, bez więzi z Nim. Został namówiony do tego, że będzie Bogiem, gdy to zrobi. Urośnie do boskich rozmiarów za namową węża, katechezą, która była antykatechezą boską. I stało się, że człowiek stał się niczym, bo bez Boga jest niczym, na drodze ku nicości. I wszelcy czciciele nicości, czyli bożków, jakichkolwiek instytucji, i czciciele innych ludzi jako bogów nad sobą, są na drodze ku unicestwieniu. Ci natomiast, którzy trzymają się prawdziwego Boga i nie dają się skusić na odbicie zła w odwecie, zła, które w nich uderza, bardzo konkretnego zła, wszystkich możliwych złych, którzy ich atakują, gdy nie dają się skusić na odbicie odwetu, stają się początkiem nowego świata i nowego życia. Na nich wszystko, co śmiertelne w człowieku, zostaje unicestwione, a wszystko, co nieprzemijające, nieśmiertelne, odradza się. Świat wraca do początków, do tego, co widzimy w Słowie Boga w Księdze Rodzaju. Wraca do początków, czyli do nieśmiertelnego życia w Bogu. I tak w ofierze Golgoty, na ołtarzu krzyża, anihilacji uległo to wszystko, co śmiertelnie zagrażało każdemu człowiekowi w każdej epoce. anihilacji uległo każde zło, które nie zostało odbite. I ten proces anihilacji zła trwa nieustannie. W Jezusie, w Jego ciele i w Jego krwi i w Jego uczniach. Słudzy Boga, jak sługa Jezus z Galilei, pielgrzym w Jerozolimie, jak sługa Boga, o którym już wcześniej wypowiedział swoje zdumiewające słowo Bóg przez proroka w 52 i 3 rozdziale Księgi Izajasza. To ktoś, kto nie odbija zła w odwecie, zła, które w niego uderza. Zło w nim ulega anihilacji i tak Bóg zbawia świat. Nieraz będziemy krzyczeć z niezrozumienia i dyskutować gorąco, że to niesprawiedliwa droga zbawienia, bo najlepsi są trafiani, niezasłużenie, ale tak jak powiedziano o Jezusie, słudze Boga, kilka wieków przed tym, kiedy to się stało, On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas. W Jego ranach jest nasze zdrowie. On obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści, a myśmy Go uznali za skazańca. On nie był skazańcem. Był naszą szansą na życie.